Dyskurs 27. Dobroć i współczucie oznaką człowieczeństwa. Kochaj wszystkich i wszystko. Oto podstawowa nauka Gity. Nie żyw do nikogo wrogości ani nienawiści. Bóg w całej swej pełni zamieszkuje serce każdego stworzenia. Nienawidząc kogoś, nienawidzisz Boga. Krytykując lub strofując kogoś, krytykujesz i obrzucasz obelgami tego samego Boga, którego wielbisz, jako że to On żyje w każdym sercu. Świadomość istnienia boskiego pierwiastka w każdej istocie jest podstawą wiedzy o powszechnym braterstwie, którą to wiedzę przekazują od zamierzchłych czasów święte księgi Indii. Bhagavad Gita naucza, że boski pierwiastek obecny jest wszędzie. Ową wszechprzenikającą rzeczywistość nazywamy Bogiem. Bhagavad Gita sięga jeszcze wyżej. Uczy nie tylko tego, że Bóg, przenikający wszystko duch, obecny jest wszędzie. Naucza, że pod pojęciem ja, którym określasz siebie, kryje się twoja najwyższa, nieśmiertelna jaźń i że owa jaźń to Bóg. Twoja najwyższa jaźń i najwyższa jaźń każdej innej istoty są tym samym. To jest właśnie Atma. Oprócz tej idei powszechnego braterstwa, Gita uczy również, że istnieje jedność najwyższej jaźni człowieka i wszechobecnej Atmy. Gita dowodzi, że Atma, która wyraża się w tobie jako najwyższa jaźń, istnieje również we wszystkich innych ludziach, jak również w zwierzętach, ptakach i w każdym stworzeniu, jako ta sama jaźń. Gita nie tylko zaleca, abyś jednakowo traktował szczęście i nieszczęście, lecz abyś rozpoznał jedną Atmę jako podstawę istnienia wszelkiego stworzenia, czy będzie to człowiek, zwierzę czy roślina. Powinieneś być przekonany o tym, że od najmniejszego owada czy mikroskopijnego żyjątka do najwyższego Brahmana, Stwórcy, ta sama boskość przenika wszystko. Dlatego poeta Tyagaraja śpiewał Bogu: O Panie, Ty mieszkasz zarówno w mrówce, jak i w Brahmie. Przyszedłeś jako Krishna i Rama, lecz naprawdę żyjesz w każdej istocie. Widzę Cię wszędzie. Spotykam Ciebie w każdym stworzeniu. Dzisiaj człowiek, widząc mrówkę, bez zastanowienia zabija ją. Jednocześnie modli się przed obrazem lub figurą jakiejś z postaci Boga. Człowiek zachowuje się różnie w różnych sytuacjach, chociaż wie, że Bóg obecny jest wszędzie. Człowiek mówi jedno, a robi co innego. Dlatego zamiast stać się mahatmą, czyli świętym, wciąż pozostaje na poziomie swej niższej jaźni. Bhagavad Gita naucza, że znakiem szczególnym człowieczeństwa jest harmonia myśli, słów i czynów, że owa harmonia czyni człowieka świętym. Umocnij swoją wiarę i zacznij dostrzegać jedną boskość w każdym stworzeniu. Rozprzestrzeniaj miłość, która jest istotą twojej boskiej natury, a także boskiej natury wszystkich żyjących istot. Obdarzaj każdego współczuciem i miłością. Dopóki nie nabędziesz takiej postawy wobec innych, cała twoja praktyka duchowa będzie zwykłą stratą czasu. Wielbienie Boga, a zarazem krzywdzenie bliźnich, nie doprowadzi cię do celu. Gita uczy, że człowiek jest Bogiem, a Bóg człowiekiem. Owa jedność Boga i człowieka została tam wielokrotnie podkreślona. Tylko ten, kto traktuje wszystkich jednakowo, jest prawdziwym człowiekiem, powiedział Krishna. Nieważne jest, jakie wykształcenie zdobyłeś. Jeśli nie odczuwasz zwykłej ludzkiej życzliwości wobec bliźnich, ono jest nic nie warte. Życzliwość jest jedną z najważniejszych ludzkich cnot. Musisz używać zdolności rozróżniania między dobrem a złem, aby widzieć, w jaki sposób wyrażać życzliwość w codziennym życiu. Życzliwość to opiekuńczość wobec ludzi i innych stworzeń, które znajdują się w biedzie, rozpaczy lub niebezpieczeństwie i szukają schronienia. Nie ma sensu nieustannie powtarzać słowa miłość niezliczoną ilość razy. Musisz wprowadzić ją w czyn i sprawić, by życzliwość stała się twoją codzienną praktyką. Musisz uwierzyć, że życzliwość to boskość. musisz nabrać przekonania, że życzliwe serce jest świątynią Boga. Obecnie ludzie padają ofiarą licznych słabości, w wyniku czego tracą wrodzoną życzliwość i stają się okrutni. Zachowują się jak dzikie zwierzęta w dżungli. To nie jest ludzkie. Takie zachowanie przeczy człowieczeństwu. Spośród różnych kwiatów oddania Bóg z największą miłością przyjmuje kwiat ludzkiej życzliwości. Zwykłe kwiaty i towarzyszące im myśli oraz intencje nie rozpalą miłości Boga. One Go nie zadowolą. Bóg nie przyjmuje takich ofiar. Co Bóg ceni najbardziej? Czego oczekuje? Bóg z radością przyjmie od Ciebie kwiaty Twojej życzliwości, miłości i rozkwitające w Twoim sercu pąk współczucia. Jak możesz wyrazić owo uczucie życzliwości? Nie wystarczy, jeśli będziesz czynił dobro. Musisz odmienić swoje serce. Musisz nabyć przekonania, że ten sam Bóg żyje w każdej istocie. Musisz uwierzyć w Jego wszechobecność. Dopiero wówczas będziesz w stanie odczuwać czyjś ból jako własny. W pewnej wiosce mieszkała trzyosobowa rodzina, małżeństwo z córką. Nie byli bogaci. Właściwie byli biedni. Mimo trudnej sytuacji postanowili zapewnić swojej córce wykształcenie. W ich wiosce nie było szkoły, więc wysłali dziewczynkę do sąsiedniej miejscowości, do której droga wiodła przez las. Mieszkańcy miast boją się chodzić po lesie, lecz dla ludzi ze wsi nie stanowi to żadnego problemu. Dziewczynka codziennie rano szła do szkoły przez las, a wieczorem wracała. W lesie stał mały szałas dla podróżnych. Pewnego dnia dziewczynka zobaczyła tam starszego człowieka. Wyglądał na chorego. Zdała sobie sprawę z tego, że nie będzie on w stanie dojść do wioski, gdzie mógłby otrzymać pomoc i schronienie. Z braku żywności osłabł i wyglądał bardzo źle. Dziewczynka zawsze nosiła ze sobą drugie śniadanie. Począwszy od następnego dnia, zostawiała je choremu. Po drodze do szkoły zostawiała mu jedzenie, a wieczorem zabierała do domu pusty pojemnik. Po 10 dniach nieznajomy odzyskał siły. Któregoś dnia ten starszy człowiek wziął jej ręce w swoje dłonie i zapytał: drogie dziecko, codziennie przynosisz mi jedzenie. Proszę, powiedz mi, skąd je bierzesz? Czy twoi rodzice wiedzą o tym? Czy może robisz to bez ich wiedzy? A może oddajesz mi swoje śniadanie i sama nie jesz? Dziewczynka odpowiedziała: proszę pana, zostałam wychowana tak, że nigdy nie biorę niczego bez pozwolenia. Zapewniam pana, że moi rodzice wiedzą o tym. Nasza rodzina jest biedna, ale mamy co jeść i jeszcze możemy pomóc innym. Przynoszę z domu żywność specjalnie dla pana. Człowiek pytał dalej: skoro macie niewiele pieniędzy, za co kupujesz tę żywność? Odpowiedziała mu: tam dalej w lesie rośnie owocowe drzewo. Po drodze do szkoły zbieram owoce, sprzedaję, a za otrzymane pieniądze kupuję jedzenie. Następnego dnia rano przygotowuję je i przynoszę. Starszy mężczyzna był zachwycony jej poświęceniem, inteligencją i szczerością. Pytał dalej: skąd w tobie, moje dziecko, tyle szlachetności i poświęcenia? Odpowiedziała: nauczyłam się tego od rodziców. Odkąd pamiętam, mówili mi, że musimy służyć innym i dzielić się z nimi. Nasza rodzina jest biedna, ale zawsze staramy się pomagać innym. Takiej życzliwości uczyłam się od najmłodszych lat i jestem szczęśliwa, gdy mogę komuś pomóc. I tak opowiedziała o swojej rodzinie, po czym poszła do domu. Nieznajomy stopniowo odzyskiwał zdrowie. Wreszcie mógł pójść do wioski, w której mieszkała dziewczynka. Czym zaowocowała jej życzliwość? Otóż człowiek ten powiedział jej rodzicom, że codziennie prosił Boga: o Panie, daj zdrowie i dobrobyt tej rodzinie. Gdy byłem chory i bezsilny, nie było ze mnie żadnego pożytku. Teraz czuję się o wiele lepiej i mogę służyć innym. Z sercem przepełnionym wdzięcznością modlę się do Ciebie, abyś pobłogosławił tę rodzinę. Tak oto ujawnił im swoją modlitwę o to, by Bóg błogosławił takich dobrych ludzi jak oni. Dziewczynka pomagała mu z czystej dobroci serca, nie liczyła na żadną nagrodę. Nie oczekując rezultatów swoich czynów, codziennie z oddaniem służyła choremu. Teraz Bóg obdarzył ją swoją łaską. Przyszedł do jej domu z workiem pieniędzy i zapytał: czy tutaj mieszka dziewczynka, która karmiła chorego? Po czym wyjaśnił: to byłem ja, przyszedłem do szałasu pod postacią owego chorego człowieka. Teraz przynoszę wam pieniądze, żeby wasza córka mogła wzrastać w dobrobycie i zdobywać wykształcenie. Mieszkałem w tym szałasie przez 10 dni i obserwowałem ją. Jej życzliwe i czyste serce jest święte, ono jest moim mieszkaniem, moją świątynią. I wręczył rodzicom dziewczynki pieniądze. Perspektywa otrzymania tak wielkiej sumy pieniędzy wcale ich nie ucieszyła. Upadli do stóp świętego, który pobłogosławił ich swoją wizytą i powiedzieli: Czcigodny panie, nie potrzebujemy takich pieniędzy. Nadmiar bogactwa bywa szkodliwy, może odebrać spokój umysłu, a także wzniecić dumę, która sprawia, że człowiek zapomina o Bogu. Nie pragniemy wielkiego majątku. Jednakże święty, pobłogosławiwszy im, zniknął i zostawił zdumionym rodzicom cały wór pieniędzy. To nie był zwyczajny święty. Ci ubodzy ludzie rozpoznali w nim samego Boga. Nie zatrzymali tych dóbr wyłącznie dla siebie, lecz przeznaczyli je na rzecz całej społeczności, w której mieszkali. Wszystkich przekonywali o tym, że Bóg przejawia się w całej pełni, w każdej istocie. Swoim życiem dowiedli, że można dotrzeć do Boga, wyrażając miłość, współczucie i życzliwość wobec potrzebujących. Nie ograniczaj swojej wiary w Boga przekonaniem, że można Go znaleźć jedynie w jakimś szczególnym miejscu. Musisz doświadczać Boga wszędzie. Jak możesz nauczyć się tego? Bóg istnieje zarówno wewnątrz ciebie, jak i na zewnątrz. Gdyby Bóg żył jedynie w twoim wnętrzu, wystarczyłaby ci czystość wewnętrzna. Skoro jednak Bóg obecny jest również na zewnątrz, wymaga od ciebie także czystości zewnętrznej. Zatem potrzebujesz zarówno czystości wewnętrznej, jak i zewnętrznej, żeby w pełni uświadomić sobie wszechobecność Boga. Na czym polega owa czystość zewnętrzna? Oczywiście polega ona na utrzymywaniu w czystości ciała i ubrania, ale to nie wszystko. Miejsce, w którym mieszkasz, powinno być zawsze czyste. Książki, które czytasz, muszą być czyste. Czy dotyczy to ciała, czy umysłu, nie wolno ci pozwolić, by gromadził się tam brud, czy też zło. Stwierdzenie, że powinieneś brać kąpiel 2 razy dziennie, oznacza, że musisz regularnie usuwać wszelkie zanieczyszczenia ciała i umysłu. Gdzie gromadzi się brud, tam rozmnażają się zarazki i powodują choroby. Nie pozwól, aby plamiły cię jakiekolwiek nieczystości. Codziennie rano czyścisz zęby, aby główna brama twojego ciała, czyli usta, wolna była od nieczystości. Jeśli na podwórzu stoi brudna woda, zaraz lęgną się w niej komary, robaki i bakterie. To samo dzieje się, gdy jakiś brud pozostaje w twoim ciele. Rozwijają się tam różne zarazki. Nie koniec na tym. Wokół domu też musisz utrzymywać czystość. W stanie Andhra Pradesh powiadają: Spójrz na dom, a poznasz właściciela. Innymi słowy, czystość domu odzwierciedla czystość właściciela. Zasady czystości i higieny zostały pomyślane dla waszego dobra. Czy dotyczy to domu, czy podwórka, jeśli utrzymujesz czystość w swoim otoczeniu, czujesz się lepiej. Aby nacieszyć się dobrym zdrowiem, od którego również uzależnione jest twoje szczęście, musisz utrzymywać siebie oraz swoje otoczenie w czystości i porządku. Możesz mieć tylko 2 ubrania. Gdy nosisz jedno, powinieneś zadbać o to, żeby drugie było czyste. Potem możesz nosić to czyste, a prać brudne. Tak naprawdę nie musisz nawet mieć 2 ubrań. Możesz codziennie nosić to samo, jeśli tylko potrafisz utrzymać je w czystości. Cokolwiek posiadasz, musisz utrzymywać w czystości. Nie pozwalaj sobie na to, byś chodził brudny. Jednakże czystość ciała i ubrania nie przyniesie ci wiele pożytku, jeśli twoje serce nie będzie czyste. Staraj się oczyścić również serce. W tym celu musisz zadbać o świętość swych myśli i uczuć. Niech twoje myśli skupiają się na pomocy i służeniu innym. Nie pozwalaj, aby zawładnęły tobą zazdrość i nienawiść. Zawsze pielęgnuj w sobie radosne uczucia. Nie ma sensu niepotrzebnie zamartwiać się sprawami innych ludzi. Wystarczy, żebyś dobrze o nich myślał. W Wedach znajdziesz taką oto sentencję: Niech cały świat będzie szczęśliwy. Podstawą wszystkich nauk duchowych i wszystkich duchowych praktyk jest przyczynianie się do powszechnego szczęścia i dobrobytu. Dlatego należy nieustannie kontemplować święte imię Boga, gdyż ono oczyszcza serce. Jeśli odpowiednio zadbasz o czystość wewnętrzną i zewnętrzną, będziesz w stanie zapobiec negatywnym myślom i szkodliwym cechom, takim jak zazdrość czy nienawiść. Prahlada twierdził, że wielki jest ten, kto pokonał 6 wewnętrznych wrogów. Kiedyś powiedział swojemu ojcu, królowi demonów: Teraz jesteś tylko królem, natomiast wielkim władcą staniesz się dopiero wówczas, gdy pokonasz swoich 6 wewnętrznych wrogów, którzy obecnie tobą władają. Tych sześciu wrogów to pożądanie, gniew, zachłanność, kłamstwo, duma i zazdrość. Nigdy nie pozwól, by któryś z nich wkradł się do Twego serca, a będziesz wolny od wszelkich kłopotów i problemów. Aby osiągnąć taką wolność, musisz jednakowo traktować radość i smutek, korzyść i stratę, gorąco i zimno. Jeśli dojdziesz do takiej równowagi umysłu, tych sześciu wrogów nic ci nie zrobi. Jednakże trudno ci będzie traktować jednakowo radość i smutek, nieszczęście i szczęście, dopóki nie ugruntujesz w sobie przekonania, że Bóg mieszka w każdym sercu. Gdy wreszcie uświadomisz sobie tę prawdę, wzniesiesz się ponad wszelkie przeciwieństwa, w wyniku czego one nie będą zakłócały twojego wewnętrznego spokoju. Wtedy zanurzysz się w oceanie boskiej łaski i bez względu na to, jak bardzo niesprzyjający okazałby się los, nie dosięgnie cię ręka przeznaczenia. Głębokie przekonanie o tym, że jeden Bóg żyje w każdym sercu, pozwala pokonać wszelkie przeszkody. Jeśli posiadasz silną wiarę w obecność Boga w swym sercu, wszystko należy do ciebie. Ta wiara jest kluczem, pniem, podstawą duchowego życia. Trzymaj się jej. To jest twój cel. Jeśli chcesz wyrąbać drzewo, nie musisz obcinać wszystkich gałęzi. Wystarczy, że zetniesz pień. Gdy uchwycisz się Boga, zaczniesz panować nad różnymi sytuacjami życiowymi. Ale Bóg wymaga od ciebie odczuwania i wyrażania współczucia dla wszelkiego stworzenia. Współczucie musi stać się motorem twojego działania. Musisz również osiągnąć stan czystości, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, utrzymując w nienagannej czystości ciało i umysł. Dopiero wówczas będziesz potrafił dostrzec wszechobecność Boga. Musisz uświadomić sobie, że Bóg, do którego modlisz się z taką miłością i oddaniem, jest tym samym Bogiem, który żyje w każdym sercu. Zatem uważaj na słowa krytyki, ponieważ każda krytyka skierowana w stronę drugiej osoby odnosi się bezpośrednio do Boga zamieszkującego jej serce. Bądź o tym przekonany. Życie można porównać do rzeki. Jeśli pozwolisz jej płynąć bez kontroli i bez ograniczeń, prawdopodobnie dopuścisz do wielkich zniszczeń. Musisz podjąć wszelkie możliwe działania, aby rzeka płynęła do oceanu swoim korytem. Ona może rozlać się tylko w oceanie. Tylko ocean może ją przyjąć. Co zrobić, żeby rzeka dotarła do oceanu? W Gicie powiedziano, że należy zabezpieczyć oba brzegi. Wówczas popłynie ona swoim korytem i bezpiecznie dotrze do celu. Czym są te dwa brzegi? To są dwie potężne mantry. Treścią pierwszej jest: kto wątpi, zginie. A drugiej: kto wierzy, dostąpi mądrości. Zatem jeden brzeg symbolizuje porzucenie wszelkich wątpliwości, a drugi wiarę. Gdy w ten sposób uregulujesz rzekę swojego życia, bezpiecznie dotrzesz do Boga i połączysz się z Nim. Ta przekazana przez Krisznę nauka stanowi istotę oddania się Bogu. Umożliwia powrót do oceanu nieskończonej łaski. Krishna powiedział do Arjuny: ocean boskiej łaski stanowi cel całej ludzkości, ostateczny cel wszelkiego życia. Pamiętaj o tym. Nie wierz w świat i nie obawiaj się śmierci. Zawsze pamiętaj o Bogu, jedynym celu, dla którego przyszedłeś na ten świat. Oto daję ci trzy zasady. Nie zapominaj o Bogu, nie wierz w świat, nie lękaj się śmierci. Weź je i wypisz w swoim sercu. Wówczas one uświęcą twe życie i przyprowadzą cię do mnie.